Czcigodny Ojcze Rektorze, drodzy współbracia zmartwychwstańcy, umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry. Liturgia słowa przypisana na dzisiejszą niedzielę jest naprawdę bogata w mnogość tematów, które moglibyśmy dzisiaj poruszyć. Jednak wiem, że czas, jak i zdolność naszego umysłu do skupienia się, zwłaszcza w tej temperaturze, są ograniczone. Zwłaszcza, że ksiądz rektor wczoraj do mnie wystosował apel, krótka homilia. Więc będzie krótka homilia, z godziny skróciłem do 40 minut i z 10 tematów wybrałem tylko 4. 3 będą dotyczyły liturgii słowa, tych czytań, które przed chwilą usłyszeliśmy. 4. temat będzie związany z wydarzeniem, które mnie przywiodło z nie mniej gorącego Krakowa do gorącego Wiednia. A dobrze wiecie, jakie to jest wydarzenie. Zresztą ojciec Zygmunt podczas mszy świętej bardzo o godzinie 8 bardzo ciekawie to określił. Wykopanie go przez prowincjała z urzędu rektora. Tak to przynajmniej określił. Nie do końca. Dobrze, ale zajmijmy się tymi tematami. Pierwszy temat brzmi: Bóg jest najważniejszy. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu. To zdanie słyszeliśmy setki razy na katechezach, podczas homilii, można powiedzieć, od dzieciństwa. Znamy je na pamięć. Nawet być może obracamy oczami, mówiąc znowu to samo. Ile razy jeszcze będą to przypominali? Odpowiedź jest prosta. Tak długo, jak Bóg nie będzie na pierwszym miejscu. A znając doświejną i słabą kondycję duchową człowieka, podejrzewam, że to zdanie będziemy powtarzali do końca tego świata. Tak samo jak z Ewangelii do końca świata Jezus będzie przypominał, że miłość Boga jest ważniejsza niż miłość do ojca, matki, syna, córki i jakiegokolwiek innego człowieka. Będzie przypominał, że jeżeli jakakolwiek wartość tej ziemi będzie większa od miłości Boga, to będzie ona stawała się dla ciebie szkodliwą, niszcząca twoje powołanie do życia wiecznego. Mam w pamięci kilka pogrzebów, po których ludzie obrazili się na Pana Boga, oskarżając Go, że im największą miłość życia, zapominając, kto tą największą miłością powinien być. Niepoukładanie właściwie relacji z Panem Bogiem powoduje jedynie zamęt i bałagan w moim życiu. Jest dla mnie śmiertelnie niebezpieczne. Fakt, stawianie miłości Boga na pierwszym miejscu nie jest proste. Nie spowoduje to, że od tej pory będziemy żyli jak w przysłowiowej bajce, długo i szczęśliwie. Niejednokrotnie jest jednak ona uszlachetniana przez krzyż moich obowiązków, mijającego czasu, różnorakiego cierpienia. Jak dziś słyszymy, mamy go jednak podjąć, tak jak Chrystus, mając jednak w sobie gorące przekonanie, że na tej drodze nigdy nie będziemy sami. Będzie ten, którego miłość dla nas jest wzorem niedoścignionym. Ale warto na tę drogę czasami trudnej miłości wejść. Dlaczego? Bo ona prowadzi do wieczności, w której już nie ma miejsca na mój krzyż. I w tym momencie przeszliśmy do drugiego tematu, który brzmi: powołanie do wieczności. Dziś w drugim czytaniu święty Paweł powiedział do każdego z nas: jeżeli przez chrzest umarliśmy razem z Chrystusem też żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Ten świat obecnie nie zadaje sobie pytania, po co żyjemy. Albo jeżeli zadaje takie pytania, to odpowiedzi są płytkie. By mieć, by osiągnąć sukces, by jakoś życie tutaj sobie poukładać. Jakby nie chciał pamiętać, że te 3 wymienione cele są tylko czasowe i nie obdarzą człowieka pełnią szczęścia. Na końcu ich zawsze czeka śmierć, która niestety dla coraz większej ilości ludzi w tym świecie jest kresem wszystkiego, końcem wszystkiego. To określenie koniec wszystkiego wielu doprowadza do rozpaczliwego stwierdzenia, po co żyć, skoro jest tylko śmierć. Więc jedni przyjmują w filozofię: baw się, używaj, jedz, korzystaj z tego świata, bo życie jest krótkie. Inni mówią: skoro jest to życie krótkie na ziemi, to po co żyć? I w różnoraki sposób je skracają. Nie chcesz popaść w rozpacz, to po pierwsze, zwróć uwagę na to, a o tym się dosyć mało mówi, że jest coraz więcej badań, nawet świeckich, które zaczynają uznawać, że jednak istnieje życie po życiu. A my przecież wierzymy, modlimy się, chodzimy do kościoła, by nie tylko załatwiać te sprawy dotyczące życia doczesnego, codziennego, ale pamiętajmy, że każda modlitwa, obojętnie w jakiej intencji, na pierwszym miejscu przybliża nas do Boga, na pierwszym miejscu przybliża nas do nieba. Pamiętajmy o słowach pełnych entuzjazmu, które w innym miejscu święty Paweł skierował do każdego z nas. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, a następni do zmartwychwstania powołani jesteśmy my. Motto mojego życia przyjaciel wypalił na deszce, którą umieściłem sobie pod krzyżem w moim pokoju. A ono brzmi: człowiek nie żyje po to, aby umrzeć, ale umiera po to, aby żyć. Zachęta dla nas. Żyjmy wiarą w życie wieczne, a będziemy żyli wiecznie po właściwej stronie, stronie Boga. W każdym razie pamiętajmy, że wieczność istnieje, a wybór tej wieczności należy do nas. Temat trzeci, żeby zabrzmiało optymistycznie, przedostatni. Być dla drugiego człowieka. Druga część najważniejszego dla nas przykazania mówi: będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ta treść wyraźnie nam mówi, że człowiek zawsze był powołany do stworzenia wspólnoty, czy to fizycznej, czy duchowej, co wyjaśnia nam, że nawet pustelnik żyje we wspólnocie, bo tam modli się w intencji tych, którzy żyją w świecie. Z czego ta świadomość ma wynikać? Odpowiedzi najpierw udziela nam druga Księga Królewska, dzisiejsze pierwsze czytanie. Kobieta zauważa, że Elizeusz to mąż Boży. Trzeba więc go właściwie przyjąć, przygotować mu właściwy pokój. Oczywiście to określenie jak najbardziej wynika z tego, że Elizeusz jest prorokiem, wielkim prorokiem, ale trzeba pamiętać, że każdy człowiek zasługuje na tytuł mąż Boży, kobieta Boża, bo wszyscy jesteśmy dziełem Bożym, jedynym, niepowtarzalnym, a w oczach Boga jesteśmy Jego dziećmi, którymi ciągle chce się troszczyć. To dziecięstwo Boże powoduje, że dla siebie jesteśmy braćmi i siostrami, a w normalnej, nieskłóconej rodzinie rodzeństwo interesuje się sobą, odwiedza, jeżeli trzeba, nawzajem się wspomaga. Poza tym zauważmy, że Bóg utożsamia się z każdym człowiekiem, nawet tym najgorszym. I w tym miejscu dla zgorszonych pewne wytłumaczenie. Zajmuje się, utożsamia się z człowiekiem, ale nie utożsamia się z jego grzechem. O tym mówi Ewangelia w drugiej części dziś czytanego fragmentu. Ale w tym momencie trzeba przypomnieć sobie inne słowa Chrystusa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich najmniejszych, mnieście uczynili. Albo jeszcze w innym miejscu słowo Boże: czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? Kto zniszczy tę świątynię, tego zniszczy Bóg. Fragmentów mówiących o godności Boga w Biblii jest naprawdę bardzo dużo. One nam uświadamiają, jak bardzo ważny dla człowieka jest drugi człowiek. A czas życia doczesnego nie powinien być poświęcony na to, by drugiego człowieka zabijać uczynkami, słowami, myślami, nieakceptowaniem, obojętnością, lekceważeniem czy ignorowaniem w ogóle jego obecności, istnienia. W tych czasach o tej prawdzie musimy sobie przypomnieć, bo wydaje się, że w obecnym życiu rozpędzonym i rozbieganym zapominamy o dwóch fundamentalnych i niezbędnych do rozwoju wartościach, a nimi są Bóg oraz oczywiście człowiek. O człowieku coraz bardziej zapominamy. W domu elektronika, internet zabiera nam czas na rozmowę z dziećmi, rodzicami, rodzeństwem. Staramy się coraz bardziej dla siebie, stajemy się coraz bardziej dla siebie obcy. A i na zewnątrz nie próbujemy siebie poznawać, sobą zajmować, a nawet widać to szczególnie wśród coraz młodszego pokolenia. Jeżeli dosłownie siedzimy obok siebie, to rozmawiamy przez komunikatory albo wcale nie rozmawiamy. Ten świat potrzebuje, my potrzebujemy abyśmy na nowo otwarli się na siebie, abyśmy na nowo stali się wspólnotą, abyśmy na nowo w sobie odkryli żyjącego Boga i przypomnieli sobie, że Bóg pragnie, byśmy Go nie tylko odnajdywali w niebie, nie tylko odnajdywali w tabernakulum, ale byśmy Go odnajdywali w drugim człowieku, w każdym człowieku. I na końcu czwarty temat, ostatni, który opisałem jednym słowem. Słowem dziękuję, choć pozwólcie, że użyję tutaj pierwszej osoby liczby mnogiej. Dziękujemy. Komu? Za co? Służba Bogu i drugiemu człowiekowi, prowadzenie go do zbawienia, to takie trzy filary służby kapłańskiej. To może nie jedyne, ale na pewno jedne z głównych zadań, które kapłan w swojej posłudze powinien realizować. Jako zmartwychwstańcy tę misję realizujemy w różnych częściach świata. Również tutaj, w Wiedniu, w tej świątyni. Ale nigdy nie jest tak, że dana placówka jest nam przeznaczona na zawsze, na całe życie. Przychodzi czas pożegnań, bo przełożeni posyłają na inne miejsce, dają nowe zadania. Mówię o tym, bo chcę w czasie tych mszy świętych dziękować za 19 lat posługi waszego rektora, księdza Zygmunta Waza, który 31 sierpnia kończy tutaj swoją pracę. Wiem, że dla niego to miejsce jest szczególne, bo z 51 lat kapłaństwa jest to placówka, w której służył najdłużej. Dziś przybyłem tu do Wiednia, by owszem, na temat usłyszanego słowa podzielić się z wami, ale również przybyłem, aby razem z wami powiedzieć księdzu Zygmuntowi dziękuję. Dziękujemy za lata służby, sprawowanych mszy świętych, wygłoszonych homilii, rozgrzeszeń w sakramencie pojednania, troski o stan duchowy wiernych, jak i stan materialny murów tej świątyni i całego budynku. Za wszelkie dobro, które ksiądz Zygmunt tutaj zostawił, niech Bóg obdarza go swoimi łaskami. Ojciec Zygmunt nie kończy swojej posługi, bo w tym czasie braku powołań my, niezależnie ile lat mamy kapłaństwa, ciągle musimy być młodzi i przygotowani na nowe wyzwania. Tak też jest z księdzem Zygmuntem. Dlatego też na nowej placówce życzymy mu dużo sił, energii do służby Bogu i drugiemu człowiekowi. Niech Maryja, Matka Kapłanów, otoczy ojca swoją opieką i wyprasza potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej i zakonnej. Niech nasza wdzięczność księdzu Zygmuntowi wyraża się poprzez pamięć modlitewną, w której będziemy prosili dla księdza Zygmunta o dary Ducha Świętego, o siły, o zdrowie dla pełnienia nowych zadań w duszpasterstwie. Ojcze Zygmuncie, wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.